słuchasz Weszło FM.
Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnej audycji Parostatkiem w Piękny Rejs. Dziś z nami są goście, których nam proponowaliście bardzo, bardzo licznie na Twitterze. Także spełniamy życzenia słuchaczy. Wraz ze mną jest redakcja bloga Jezus. Gdzie indziej. Dobra, jeszcze raz nagramy. Sorry.
Ale Jezus, gdzie indziej, to byłoby świetnie.
Szlakiem pielgrzymek.
A to można by zrobić, bo ja robiłem sobie taki projekt Szlakiem pielgrzymek dla żartu bardziej. Byłem w Medjugorje i w Fatimie i w takich paru miejscach. Nie jestem jakoś ekstremalnie wierzący, a miejsca religijne, miejsca pielgrzymkowe potęgują i kumulują wszystkie postawy od tych skrajnie religijnych po też takie skrajnie niereligijne, bo ludzie tam jeżdżą z ciekawości i czasami to sprzężenie tam potrafi być bardzo mocne. W Medjugorje takiego muzułmanina spotkałem, który właśnie powiedział, że największym cudem tutaj jest to, jak to się pobudowało od kiedy były objawienia te 20 parę lat temu, już teraz 30 parę lat temu, bo z dziury, w której nie było nic, powstało ogromne miasto, gdzie kadra narodowa przyjeżdża na zgrupowania, bo tam mają jakiś ośrodek, hotele i wszystko, ale to tak.
Dobra, to już pal licho ten mój zawias na początku, już jedziemy dalej, tylko jeszcze was przedstawię. Patrycja.
Cześć, dzień dobry.
I Oli.
Miło mi, cześć.
No to kontynuujmy ten wątek pielgrzymek, jeśli już od niego wyszliśmy, czyli to jest tak, że na pielgrzymki jeżdżą totalni ateiści, tak? To chcesz powiedzieć?
Nie, chciałem tylko powiedzieć... Znaczy
nie, że tylko oczywiście, ale że też takich można tam znaleźć?
Tak, dlatego że miejsca pielgrzymkowe są same w sobie ciekawie. Dlatego że w miejscu, które dla jednych ludzi jest ważne, zbudowana jest od razu jakaś baza noclegowa z racji tego, że przyjeżdżają tam w celach religijnych. I tak jest na całym świecie. Ja podałem przykłady z Europy, ale my jako, powiedzmy, katolicy byliśmy w wielu miejscach pielgrzymkowych dla buddystów, hinduistów, muzułmanów w ważnych świątyniach, odwiedzaliśmy je i chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda i to, jak to wygląda z różnej strony, i od strony religijnej, a też super ciekawe jest w ogóle spojrzenie na to, jak ludzie innych kultur się modlą na przykład. W jaki sposób oddają cześć Bogom, bo dla nas normalne jest, że ktoś uklęknie, bo więc usiądzie, wykona znak krzyża, a w hinduizmie zestaw gestów jest tak szeroki, że samo patrzenie na to potrafi być ciekawe.
To znaczy? Jak to wygląda? Ja a propos modlenia się, byłem bardzo zdziwiony, jak byłem na meczu w Maroko i widziałem meczet na stadionie i w przerwie meczu, no naprawdę, pół trybun wstało i poszło do tego meczetu i tam pomodlili się i na drugą połowę potem wyszli.
A propos jeszcze tego hinduizmu, to trochę ten gest Husseina Bolta na przykład, słynny, z wysuniętą ręką do góry. Aha. My to nazwaliśmy trochę jeden z rodzajów, który widzieliśmy, że na rakietę, bowiem mężczyzna skierował obie dłonie złożone do góry, jeszcze podniósł jedną nogę, są też przysiady robione przed, to no, ten zestaw, ja nie jestem ekspertem oczywiście od religii, od hinduizmu, ale z punktu widzenia laika patrzenie na to już jest ciekawe, dlatego te miejsca religijne, pielgrzymkowe są chyba ciekawe dla każdego, nie tylko dla osób, które jadą tam czy idą tam, żeby się pomodlić.
To były przysiady z jednoczesnym trzymaniem się za uszy skrzyżowanymi na piersi rękami. To taki najciekawszy gest, który przyuważyliśmy.
Przysiady z rękami skrzyżowanymi... Ojej, to aż... Dobra, to jest wszystko w waszej gestii, żeby sobie teraz to wyobrazić, drodzy słuchacze, bo jest to... Tutaj Patrycja to próbowała pokazać, jest to wszystko karkołomne dość. Ale dobra, żebyśmy sobie uporządkowali całą dyskusję, żeby ludzie wiedzieli, o czym my w ogóle rozmawiamy. Wasza ostatnia podróż była dość długa, była dość symboliczna, bo była podróżą poślubną. I powiedzcie, jak konkretnie przebiegała, bo zaczęliście, zdaje się, w Australii, skończyliście w Indiach.
Tak jest, tak właśnie było. Zaczęliśmy w styczniu w Australii, a skończyliśmy dwa tygodnie temu, wracając z Indii do Warszawy, prosto, z krótką przesiadką w Turcji. No i tak, między Australią a Indiami wydarzyła się też Indonezja, Malezja, ze szczególnym uwzględnieniem Borneo malezyjskiego, bo w samej kontynentalnej Malezji nie spędziliśmy zbyt dużo czasu. Potem byliśmy w Tajlandii, Kambodży, Wietnamie. Z Wietnamu pojechaliśmy do Chin, z Chin zawróciliśmy z powrotem na południe do Laosu, a z Laosu najpierw pojechaliśmy przez Tajlandię, z Tajlandii z przesiadką w Kuala Lumpur polecieliśmy na Sri Lankę i ze Sri Lanki do Indii i to tyle.
Mhm. To wszystko są takie dość miejsca inne niż Polska. I z innymi miejscami jest często tak, że podobają ci się, ale nie wiesz, czy tam chcesz wracać generalnie. Macie jakieś miejsce, w którym powiedzielibyście sobie, no w sumie tam to można sobie pomieszkać.
No kilka nawet takich miejsc.
Oczywiście Australia. Mhm. Myślę, że tak śmiało na kilka lat mógłbym tam zamieszkać. Po to, żeby się wzbogacić, po to, żeby podszkolić angielski, po to, żeby poczuć ten klimat.
Nacieszyć
jeszcze lepiej
się słońcem.
Kraju. No i klimat kraju, gdzie ludzie są tak naprawdę szczęśliwi, bo wcześniej w Polsce czytałem o tym sporo, słyszałem o tym sporo, że tam ten standard życia jest bardzo wysoki. Patrząc na różne rankingi miejsc do życia, które są najlepsze, Sydney, Melbourne, to jest zawsze czołówka. I potem człowiek tam przyjeżdża, rozmawia z ludźmi, którzy tam żyją i oni naprawdę rzadko narzekają. I jest to chyba uzasadnione. Mieszkaliśmy u takiej polskiej rodziny w Perth. Rodzina z dwójką dzieci, ludzie w naszym wieku, mieszkają już we własnym domu i budują drugi. I moje pierwsze pytanie było, no tak, no to rozumiem, że teraz ten pierwszy musicie sprzedać, żeby ten drugi spłacać. Mówię, nie, nie musimy. Ten drugi możemy sobie zostawić, będzie dla dzieci, może wynajmiemy komuś, ale nie ma takiej potrzeby. Po prostu są tam od 7 lat, ona zajmuje się dziećmi, on pracuje i są w stanie na dwa domy zarobić, więc to był dla nas taki mocny przykład, że można i że tam faktycznie ten standard życia potrafił być wysoki, więc tam chętnie, chociaż...
No, ale nie tylko do życia, bo do samego podróżowania Australia jest bardzo, bardzo wygodna i co jest zaskoczeniem dla wielu osób, kiedy to mówimy, jest bardzo tania. Tania do podróżowania.
No też jestem zaskoczony teraz.
Tak, też nie wiedzieliśmy, czy to się do końca uda zrobić tak, jak to zaplanowaliśmy, ale ostatecznie od planu przeszliśmy do realizacji i wyszło super. Nie wydaliśmy w Australii wszystkich oszczędności na całą podróż, chociaż wyobrażaliśmy sobie taki scenariusz, że z Australii będziemy musieli wracać prosto do Polski, bo nam się po prostu skończy kasa, ale udało się. W sumie dzięki kilku czynnikom, dzięki infrastrukturze świetnej australijskiej, czyli wszędzie pitna woda, darmowe kempingi, grille publiczne, takie gazowe albo elektryczne do wspólnego użytku. Można sobie śmiało przynieść coś ze sklepu i usmażyć na takim grillu w plenerze, rozbić sobie namiot na darmowym kempingu, na którym jest
fajna opcja, ale to jest popularne, tak?
Bardzo.
Okay,
generalnie
fajne.
Australijczycy spędzają dużo czasu poza domem. Co jest oczywiście, wynika z tego, że mają do tego świetny klimat i też taki charakter raczej właśnie lubią się socjalizować w plenerze.
Tak, przez Australię jechaliśmy głównie autostopem i wielu kierowców rozpoczynało rozmowę tak, ej super, że jedziecie stopem, ja jak byłem młody też jeździłem stopem, albo po Australii, albo byłem w Europie, albo byłem gdzieś w Ameryce i przejechałem trochę autostopem, wiem jak to jest być młodym, jak to jest podróżować, więc siadajcie, pakujcie się, jedziemy razem. Jak jesteście głodni, to zapraszam was na obiad. Mówimy, nie, akurat jedliśmy chleb tostowy z masłem orzechowym, to dziękujemy. Ale tak, Australijczycy bardzo byli dla nas otwarci. Nawet jeśli się nie zatrzymywali, znaczy nawet jeśli już zatrzymali i straszyli, mówili, że ale jak to, czemu jedziecie stopem? W Australii był parę lat temu popularny film o kierowcy, który zabijał autostopowiczów.
Czy autostopowiczu, który zabijał kierowców? Jak to było?
Nie wiem, bo zabroniłaś oglądać film przed wyjazdem, bo się bałaś, ale...
W Polsce tak. Też był krótki film o zabijaniu Kieślowskiego.
Tak, ale...
Taksówkarza zabił.
Tak, taksówkarza.
Główny bohater.
Tam ten film odbił się szerokim echem i autostop ogólnie kojarzony jest z tym, że może być niebezpieczny.
Aha.
Ale no, okazało się, że nie jest i... My mieliśmy dużo szczęścia zarówno do osób, na które trafialiśmy, jak i do wszystkich, jak do pogody. Praktycznie nigdy nas nie złapała jakaś porządna ulewa podczas oczekiwania na stopa. Udawało się rozbić zawsze namiot w bezpiecznym miejscu, nie zawsze legalnie. Jeśli rozbijaliśmy go nielegalnie, to też mieliśmy szczęście, bo akurat nie pojawił się patrol, ale jako, że byliśmy na środku absolutnego pustkowia i do najbliższych miejscowości było w jedną i w drugą stronę ponad 1000 kilometrów.
No bo tam jest chyba straszne te przestrzenie są pomiędzy miastami, prawda?
Tak. No, mamy takie jedno zdjęcie zrobione przy znaku stojącym po środku niczego. To się nazywa tam Roadhouse. To jest takie miejsce przy autostradzie. Jest tam motel, mała restauracja, parking i kierowcy mogą tam po prostu odpocząć.
I stacja benzynowa.
I stacja benzynowa przede wszystkim, oczywiście. Do Sydney 2,5 tysiąca, do Perth 1400.
Pomiędzy nic?
Nie, pomiędzy są jakieś tam miasta, ale jak do Perth jest 1400, to w drugą stronę jest też ponad, grubo ponad 1000. I pomiędzy tym praktycznie nie ma większych miast. Są właśnie takie roadhouse'y głównie. I no, jadąc tamtędy, no ciężko się spodziewać, że będzie przejeżdżał patrol policji. Jak samochód się zepsuje, to jest zostawiany, bo nikomu się nie opłaca zamawiać lawetę. To by za drogo kosztowało. Mhm.
Mieliście taki fajny przeskok, bo z kraju, który jest totalnie ułożony, dość dobrze się tam żyje, trafiliście do krajów, w których to życie wygląda trochę inaczej. To był dla was jakiś taki szok, jeszcze większy, przez to, że właśnie ta Australia była na początku?
Chyba byliśmy jakoś psychicznie na to przygotowani. Aha. Bo też potraktowaliśmy te pierwsze dni w Azji jako dni na odpoczynek. Ponieważ ta Australia była taka trochę na wariata, autostop, nocowanie gdzie popadnie i jedzenie chleba z masłem orzechowym, tak trochę bardziej survivalowo potraktowaliśmy Australię, to w Azji na samym początku postanowiliśmy sobie dogodzić troszeczkę i wziąć jakiś miły, sympatyczny nocleg w ładnym miejscu i cieszyć się trochę niższymi cenami w sklepach i w restauracjach, więc chyba to złagodziło ten szok.
Tak, i było to Bali, które jest jednak bardzo turystyczne i mocno australijsko-europejskie. Na Bali w Azji mówi się, że to jest miejsce, gdzie przyjeżdżają pijani Australijczycy. Aha. Tak jak do Krakowa, Brytole czy Skandynawowie, żeby wieczór kawalerski albo jakąś grubszą imprezę porodniową, to tak Australijczycy traktują właśnie Bali. Więc to miejsce jest pod tym kątem specyficzne i no tak, w końcu była to jednak podróż poślubna. Taki główny plan na tę naszą podróż był taki, żeby pokazać, że podróż poślubna to może być prawdziwa podróż, a nie tylko taki dwutygodniowy urlop, na który
tak, w
większość
Grecji
ludzi
jakieś, tak,
wyjeżdża
tak.
Do hotelu i tak sobie właśnie leży na basenie. Ale też chcieliśmy parę razy jakiegoś takiego luksusu zaznać. Z reguły nudziło nam się po kilku dniach. Mhm. I uciekaliśmy, szukaliśmy czegoś, co będzie inne, będzie, ja to nazwałem takim pierwiastkiem przypału, czyli że jest coś, że nie do końca można wszystko przewidzieć. Jakbyśmy sobie zaplanowali każdą noc po kolei w hotelu, najczęściej hotele te lepsze oferują jakieś pick-upy, podwózki, że podjadą na dworzec, podjadą na lotnisko, to dla mnie to byłoby wszystko zbyt ułożone. Ja wolę, jak coś się jednak dzieje i zawsze po takim czasie, gdy wszystko było mocno, mocno ułożone, bo czasami tak było, bo są też kraje, o czym możemy później porozmawiać, gdzie ta turystyka jest bardziej ułożona, bardziej zaplanowana. Są takie, gdzie radź sobie sam po prostu. Jak chcesz coś zobaczyć, musisz tam jakoś dojechać. Więc po tym czasie bardziej ułożonym zawsze potrzebowałem, żeby coś się działo. Mhm. Już złapmy stopa, ucieknijmy stąd, nie wiem, nie rezerwujmy noclegu. To był taki dobry pomysł. Czyli pojedźmy po prostu i szukajmy. To będzie ciemno, no trudno. No co się może wydarzyć? W najgorszym wypadku przyśpimy się gdzieś na dworcu, czy nie pójdziemy spać, znajdziemy coś rano. Mhm.
Mhm. A zdarzało wam się spać w namiocie podczas tej podróży, czy byliście nastawieni właśnie na nocleg raczej w miejscach typu jakieś hotele i tak dalej?
No namiot zabraliśmy ze sobą, to był nasz plan na zredukowanie wydatków w Australii, więc spaliśmy w namiocie tylko w Australii ostatecznie, ponieważ w Indonezji doszliśmy do wniosku, że jest zbyt wilgotno i zbyt gorąco, a poza tym nie za bardzo jest, gdzie ten namiot rozbijać. A poza tym to już żadna oszczędność tak naprawdę, bo noclegi w Indonezji są tak tanie, że ten namiot byłby tylko kłopotem i ciężarem w plecaku, więc odesłaliśmy namiot pocztą do Wietnamu.
Mhm. Namiot jeszcze nie wrócił do Polski, to też jest ciekawa historia, tak. Bo udało się go w Wietnamie odzyskać, przewieźć do Chin. W Chinach nadaliśmy go paczką do Polski i do teraz nie przyleciał, ale nie wiem, może nas będzie słuchał kolega w Chinach, który się do mnie odezwał dzisiaj. Dzisiaj rano dostałem maila od mężczyzny, Polaka mieszkającego w Chengdu w Chinach, że pójdzie do hotelu, gdzie nasz namiot chyba wrócił, bo nie mamy takiej pewności, i spróbuję go odzyskać, więc ciągle czekamy na nasz namiot.
A to jest niesamowite. Magia social media, że można znaleźć kogoś w totalnie drugim końcu świata, kto pomoże.
Dokładnie tak, bo tej osoby nie znałem i skontaktowała mnie z nią osoba, której też nie znałem. Po prostu przeczytała nasz wpis na blogu i się odezwała.
Jezu, fajnie, to może się uda go odzyskać. Podróż poślubna, 10-miesięczna w krajach, które są dość egzotyczne. Ty, Oli, miałeś za sobą wiele, wiele podróży wcześniej, ale ty Patrycjo, jakby jakie miałeś wcześniej doświadczenie? Czy to było dla ciebie, czy to był dla ciebie jakiś skok na głęboką wodę? I no właśnie, jak ty do tego podeszłaś w ogóle, do tej podróży, jak usłyszałeś, że jedziesz na 10 miesięcy do Australii, a później się zobaczy?
No było to, jakby nie patrzeć, spełnienie moich marzeń, więc nastawiałam się bardzo entuzjastycznie. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś moje wcześniejsze doświadczenia, to no, największym szokiem na pewno była zmiana kontynentu. Najpierw na Australię, a potem na Azję, ponieważ były to moje pierwsze takie dalekie, moja pierwsza daleka wyprawa. Wcześniej podróżowałam dużo po Europie i bardzo często autostopem, właściwie od zawsze, odkąd rodzice pozwolili, to uważałam, że autostop jest najfajniejszą formą przemieszczania się po Europie i odbyłam kilka takich dłuższych wypraw też z opcją namiot i jedziemy gdzie oczy poniosą, gdzie kierowcy zawiozą, więc jakby ten duch przygody, podróży w nieznane był mi znany i bliski i bardzo, bardzo byłam podekscytowana na myśl o tym, że teraz to samo można zrobić na drugim końcu świata. I już tak samochody będzie się łapało z wyciągniętym kciukiem, ale po drugiej stronie ulicy.
Okej. Słuchajcie, wspomnieliście o Borneo. Borneo to są nosacze. Nosacze to jest Polska, to jest Janusz, to jest Mem. Jakie wrażenie, bo z widzenia ich, bo one występują właśnie chyba tylko na Borneo, tak? O tym pisaliście, tak. Cię na blogu, więc tak statystycznie, jeżeli utożsamiamy typowego Polaka z nosaczem, to w sumie niewielu Polaków miało w ogóle możliwość widzenia na własne oczy tych nosaczy słynnych. Jak one się zachowują?
Ja powiem szczerze, że ja tego całego hajpu na te nosacze i tych memów nie rozumiałem.
Ja też kompletnie nie rozumiem.
Dopóki nie zobaczyłem nosaczy.
A.
One naprawdę wyglądają jak mój sąsiad z kamienicy. One naprawdę wyglądają jak ten, taki mówiąc nieładnie, stereotypowy Polaczek. Jak taki Janusz właśnie, który siedzi, drapie się po brzuchu, pije browara, zakłada skarpetki do sandałów i obserwowanie tych małp, mieliśmy trochę czasu, żeby im się przyjrzeć, mieliśmy sporo szczęścia, bo przyszły do nas w takim sensie, że można pojechać my akurat byliśmy w Parku Narodowym Bako na Borneo, można tam pojechać na parę dni i nie spotkać ich ani razu. To jest dżungla, okay, to są dzikie zwierzęta, one robią, co im się podoba. I akurat jak my byliśmy, to one też tam były, w tym miejscu, w którym mogliśmy przenocować, nocowaliśmy w takich niewielkich bungalowach z paroma innymi osobami. Pierwsze spojrzenie na takiego nosacza, który my ich w ogóle szukaliśmy, bo wyczytaliśmy, że są jakieś trekkingi w tej dżungli, można przejść parę kilometrów, mieliśmy mapę, przeszliśmy, spociliśmy się okrutnie, zmęczyliśmy,
podcieraliśmy
nogi i żadnego nosacza. Mówimy, kurczę, no jedzie człowiek pół świata, a oczywiście...
Bo pojechaliście tylko po to, tak? Tak to pisaliście na blogu, zasugerowaliście.
Do Baku jechaliśmy po to, żeby spotkać nosacze. Na Borneo też po to, żeby spotkać orangutany. Ale do Baku głównie tylko po to, żeby spotkać nosacze i ich nie ma. Dochodzimy pod stołówkę taką przy tych bungalowach. Patrzymy, idzie nosacz. Po prostu idzie środkiem drogi, którą normalnie chodzą turyści.
Powiedzieliście dzień dobry, jak do sąsiada?
Zaczęliśmy machać, trochę podbiegliśmy, zrobiliśmy jakieś zdjęcia z daleka. Już było tak, no dobra, to chociaż widzieliśmy zdjęcie z tyłu, nic na nim nie widać za bardzo, ale my widzieliśmy tego nosacza. Potem się okazało, że sporo ich siedzi gdzieś w koronach drzew. I
wystarczy usiąść i zaczekać.
Usiąść, kupić coś do picia i patrzeć. I one prędzej czy później się pojawią. I doszło do tego, że ja trzymam fotkę, że siedzę sobie obok niego i wiadomo, dzikie zwierzęta, nie chcieliśmy ich drażnić, ale tak, dość sporo czasu spędziliśmy po prostu gapiąc się na nie bezczelnie i podpatrując, tak jak często sąsiad podpatruje bezczelnie z okna, jak tam ktoś tam coś robi sobie w mieszkaniu.
Pierwiastek przypału, użyliście takiego fajnego sformułowania. Jakie mieliście przypały podczas tej podróży? Patrycja, jak po wypadku doszłaś do siebie szybko?
No, dosyć szybko doszłam do siebie. Wypadek nie był poważny, no ale chyba był najpoważniejszym przypałem całej podróży. Głupota, błąd, zły pomysł, nie wiem jak to inaczej nazwać. No, niewtajemniczonym powiem, że próbowałam nauczyć się jeździć na motorze. I efekt jest taki, że chyba trochę umiem jeździć na motorze, bo gdybym nie umiała jeździć, to nie umiałabym się pewnie tak epicko przewrócić na motorze, żeby zepsuć sobie obie nogi i ramię. Ale całe szczęście nie zepsuć samego pojazdu, ani jego właściciela, który siedział wtedy tuż za mną i próbował mnie nauczyć obsługi tego właśnie motoru. No nic przyjemnego, rzecz działa się w Kambodży, więc potem czekała mnie jeszcze wizyta w placówce medycznej w Kambodży i to jeszcze nie w stolicy, czy w jakimś większym mieście, tylko na totalnej prowincji, w malutkim Takeo. Pewnie nawet ludzie, którzy byli w Kambodży, nie są w stanie zlokalizować Takeo na mapie.
No nie brzmi jak super prywatna klinika to wszystko.
No wyglądało to dosyć tak prosto i skromnie, cały sprzęt medyczny na miejscu, ale obsługa była profesjonalna, założono mi szwy.
Poza chyba jednym momentem, jak pan, który szył Patrycję, stał tak blisko drzwi, że jak ktoś nagle te drzwi otworzył, to była izba przyjęć i tak jak u nas często na izbie przyjęć, jednak pierwsze drzwi, które się otwiera, nie prowadzą od razu do gabinetu zabiegowego, to tam prowadziły i ten szyjący lekarz został potrącony, ale akurat w momencie, kiedy ta igła nie znajdowała się w ciele żony. Ale to był taki moment, że ja tam siedziałem i na to patrzyłem z boku, zrobiłem takie oczy i mówię, wow, to szyjcie szybciej, bo no nie wiadomo, jak to dalej będzie wyglądało, bo zaraz ktoś inny wpadnie. Aha. Każdy może sobie wejść po prostu, więc to było takie też mocno szokujące.
Inne przypały?
Śmieszny był taki dzień, pozytywnie przypałowy, jak złapaliśmy stopa w Chinach, jechaliśmy do miejscowości Guyang, mieliśmy do zrobienia jakieś 500 kilometrów, złapaliśmy samochód i on się zatrzymał i po 10-15 minutach rozmowy, no to wszystko odbywało się za pomocą translatora, panowie nie mówili po angielsku, my po chińsku też nie mówiliśmy. Udało się ustalić, że jadą w przeciwnym kierunku, gdzie indziej. Też około 500 kilometrów i zapraszają generalnie. Jedźmy z nimi, też ładna miejscowość, też turystyczna.
Też na G.
Też na G. I jak tam już do Guilin. I tam jak już dojedziemy, to możemy wziąć pociąg do tej naszej miejscowości i on tam w parę godzin dojedzie. I trochę się wahaliśmy, dlatego że w tej pierwszej miejscowości mieliśmy już dogadany przez internet nocleg u jakiejś Rosjanki. Znaliśmy na couchsurfingu przez internet. I tak głupio się wymawiać, a z drugiej strony ahoj przygodo. Wsiedliśmy z nimi do tego samochodu i po kilkuset kilometrach zjechaliśmy na jakąś budowę. To był zjazd z autostrady w miejsce, gdzie nie ma nic poza tą budową. I tam panowie powiedzieli, że oni nas tutaj zostawią, bo oni eskortowali jakiś samochód, tira, coś przewożącego i muszą po niego wyjechać. I wyjechali z naszymi plecakami. Więc my zostaliśmy po prostu we dwójkę na tej budowie razem z paroma pracownikami budowy, z gościem, który tam robił w tartaku. On nam ogłosił na translatorze, że nigdy nie widział białych ludzi i nigdy nie widział kogoś, kto nie mówi po chińsku. Więc rozmowa z nim była trudna. Poczęstował nas piwem, rozlewał nam herbatę, poprosił jego żonę, żeby coś dla nas ugotowała i tak sobie siedzieliśmy, tylko to się rozrosło do kilku godzin, a plecaka nie ma, więc my na tym translatorze, gdzie kierowcy, ale nie mamy do nich ani numeru, nie wiemy jak się nazywają, oni mówią, nie, przyjadą, nie martwcie się i w końcu już było ciemno, my już byliśmy gotowi, że tam zostaniemy na noc i rano będziemy, no nie wiem, wrócimy na tę autostradę, to było parę kilometrów i mieliśmy na szczęście przy sobie paszporty i taki podręczny plecaczek, czyli mieliśmy aparat fotograficzny, chyba laptopa, nie jestem pewien, ale cała reszta, ubrania, wszystko, śpiwory pojechały, ale okazało się, że po nas wrócili, przeprosili, powiedzieli, że zepsuł im się samochód, że znowu przypał i dowieźli nas tam w sumie, gdzie planowaliśmy dojechać. Ale to był taki dzień dość szalony, bo nie dość, że totalnie zmieniliśmy plany, to jeszcze wylądowaliśmy w takiej absolutnej głuszy, gdzie no, byliśmy totalną atrakcją, no to jeszcze zginęły nasze rzeczy. Na krótki czas, na szczęście.
Mm-hmm. No właśnie, jak już jesteśmy przy Chinach, na blogu napisaliście, że w Chinach dopiero jakby odzyskaliście chęci do pisania bloga. I tak się zastanawiam, jak to jest z pisaniem bloga w podróży? Czy on sprawia ten blog, że podróż jest fajniejsza? Bo jednak dzielisz się czymś, bo znajomi wiedzą, bo na bieżąco wszystko opowiadasz, wylewasz z siebie wszystkie emocje odnośnie do podróży. Czy wręcz jest takim utrapieniem, bo no, jesteście zmęczeni, powiedzmy, po iluś tam godzinach, nie wiem, chodzenia po mieście, jechania autostopem, czymkolwiek, a tu jeszcze trzeba iść do noclegu i pisać, albo nie wiem, wrzucać coś na Facebooka, no cokolwiek, tych zajęć związanych z blogiem jest bardzo dużo zawsze.
Z mojej strony bramka numer dwa, czyli bardziej utrapienie niż czysta przyjemność. Szczególnie, początek był super, czyli ta Australia to był taki czas, gdzie ja chciałem pisać i to właśnie ważne jest to, żeby chcieć, a nie musieć. Mhm. Tu użyłeś właśnie też słowa trzeba. I właśnie nie trzeba, bo po pierwsze nikt nam za to nie płaci, po drugie jak kochają, to poczekają, czyli jak jakiś tekst się nie pojawi szybko, albo nie wrzucimy zdjęcia na Insta, nie zrobimy Insta Story, czy nie damy znać na fejsie, czy na Twitterze, że żyjemy, jesteśmy tutaj, to nic się nie stanie. I my od takiego stanu, gdzie trochę tak dla rodziny, trochę dla znajomych pisałem z Australii, Indonezji, później trochę po tych nosaczach wpadliśmy w taki tryb, ja wpadłem bardziej niż Patrycja, że muszę właśnie, że co wieczór trzeba, to ty wrzuć zdjęcie. Nie, to może ty, ale mi się nie chce, no mi też, nie jestem zmęczony, dobra, to spróbujmy, to jeszcze wypijmy kawę, to ja napiszę na Instagrama, ja napiszę na Facebooka. To nie ma sensu. W takim sensie to jest coś, co mnie... To jest trochę głupie, że... Właśnie to jest głupie, że będąc w podróży, myślisz o tym, co trzeba wrzucić do internetu i jesteś znowu bardziej tam, w Polsce i myślisz o tych odbiorcach, niż jesteś na miejscu. A w Chinach to wszystko zaczęło chyba wracać do normy. W sensie, nie wiem, czy przez to, że ten kraj był tak inny i tak dużo trzeba było się wysilić, żeby z kimkolwiek się dogadać, porozmawiać, to nie chodziło o to, że nie mieliśmy sił, bo siły były. Wieczorem można było te teksty dalej pisać, ale jakoś to podejście się zmieniło. Dużo o tym rozmawialiśmy i potem było już tylko lepiej.
Mhm. Nie, bo ja powiem może o swojej perspektywie. Ja nie mam oczywiście ze sobą żadnej takiej naprawdę długiej podróży, ale pamiętam, że jak byłem teraz w Senegalu, Kolumbii, Japonii, żeby pisać teksty do magazynu, jaki wydawaliśmy przed mistrzostwami i na stronę, to ja nie potrafiłem pisać na miejscu. Wszystko zostawiałem sobie do Polski, notowałem, spisywałem, bo jakby czułem, że to zabierałoby mi czas, jaki mogę spędzić na miejscu. Wolałem, nie wiem, byłem w Dakarze, wolałem iść nawet tak bez celu na miasto, a nuż coś zobaczę, a nuż coś tam jeszcze do tekstu, kogoś poznam, coś mi się tutaj nawinie. Także ja kompletnie bym sobie tego nie wyobrażał. No z drugiej strony w Rosji musiałem pisać na bieżąco, bo byłem na mundialu i logistycznie to jest bardzo trudne. Trzeba to dobrze poukładać, żeby wszystko... Trzeba potrafić, nie wiem, pewnie pisać gdzieś w podróży i tak dalej, żeby to wszystko dobrze ogarnąć. A dlaczego ktoś miałby śledzić regularnie waszego bloga? Czym się on różni od innych blogów, waszym zdaniem?
Chyba tym się on różni od innych blogów, jeśli tak w ogóle miałbym budować tę wypowiedź i zachęcać, że nie jest, w założeniu nie jest tworzony tylko po to, żeby pojawiać się w wyszukiwarkach, albo po to, żeby kolorować rzeczywistość. To jest dla nas coś takiego istotnego. Jednak współcześnie często teksty, książki są pisane, zdjęcia są robione po to, żeby pokazać lepszy świat niż on jest w rzeczywistości. Czyli nakładane są na zdjęcia filtry, zdjęcia są, jakby te pozy tam są przybierane tylko dlatego, żeby się lepiej kliknąć, lepiej wyświetlić, żeby więcej ludzi do nich dotarło. I no my staramy się tak nie robić, czyli ja staram się pisać o tych przeżyciach, nawet jeśli są złe. Czyli jeśli żona Patrycja się rozwaliła na motorze, to chcieliśmy o tym napisać i to pokazać i nazwać to głupotą. Czyli że faktycznie, jeśli ktoś nie umie jeździć na motorze, to może w 5 minut się nie nauczy, jak wsiądzie od razu jeszcze z pasażerem w mieście, gdzie...
Na ruchliwej ulicy,
że to się może nie udać. Tak samo pokazać, że na plaży potrafią leżeć śmieci, że fajnie wyglądają i super wyglądają zdjęcia ładnych plaż z folderów.
Ale niebo nie zawsze jest błękitne.
Tak, niebo nie zawsze jest błękitne. Niebo często szare. W Azji jest bardzo często szare. W Australii może mniej, ale po prostu tak jest. I chcieliśmy to pokazać. Czyli no jeśli ktoś chce dostać taki butikowy świat, butikowy obraz świata, no to pewnie nie u nas. Ale jeśli planuje taką podróż i zastanawia się, czy to jest dla niego, takich dyskusji miałem sporo z czytelnikami, z znajomymi na Twitterze, którzy mówili, ej, chcielibyśmy tak pojechać. Ja mówię, no to spróbujcie, tylko taka podróż nie jest dla każdego, bo nie każdy jest w stanie wyjść z tej strefy komfortu, nie każdy jest w stanie rozstać się na długo z rodziną, nie każdy jest w stanie nie mieć dostępu do internetu przez tam tydzień czy dwa. My akurat nie mieliśmy głównie z własnego wyboru, ale w moich podróżach też, nie wiem, jak jeździłem po ukraińskich Karpatach, tam po prostu nie ma tego zasięgu, jak człowiek gdzieś jest w dolinie rzeki przez kilka dni i naprawdę szybciej spotka niedźwiedzia niż innego człowieka, nie mówiąc już o zasięgu. I chyba taki świat chcemy pokazać, czyli prawdziwy. I to moim zdaniem jest największa zaleta, że ja nie będę ludziom wmawiał, że jedzenie tam wszędzie na świecie jest pyszne, bo nie jest, bo czasami dostawialiśmy coś, co było obrzydliwe i trzeba się z tym liczyć. Nie będę mówił, że jazda autostopem to jest najpiękniejsza forma podróży, jest najlepsza, najszybsza, bo często stoisz kilka godzin, nic cię nie bierze, pali słońce, a jak już ktoś się zatrzyma, to tylko po to, żeby zaproponować, że zawiezie cię za pieniądze na stację autobusową. Więc to nie zawsze jest kolorowo i to jest chyba w tej podróży fajne. To jest właśnie ten pierwiastek przypału, bo nie chodzi o to, żeby rozwalić się na motorze albo żeby pluskwy opanowały twoje plecaki, bo mieliśmy też taką niewesołą przygodę z tymi pluskwami, ale po to, żeby wyjść z tej strefy komfortu i sprawdzić się, zobaczyć, jak sobie człowiek z tym poradzi. A dla nas jeszcze to było o tyle ciekawe, że podejrzewam, że mało jest małżeństw, które po roku stażu małżeńskiego mogą powiedzieć, że przez 10 miesięcy były non-stop ze sobą. Mhm. Ludzie chodzą do pracy, ludzie, nie wiem, wyjeżdżają w różne delegacje czy coś, są oddzielnie, a my byliśmy każdego dnia praktycznie. Momenty, kiedy nie byliśmy we dwoje razem, to były pojedyncze dni. Ktoś był zmęczony, a druga osoba stwierdziła, dobra, to ja pójdę na spacer, to jak gdzieś pojadę. Ja się stopem wybrałem do jakiegoś tam wodospadu w Wietnamie. Ale co powiedział, że jej się po prostu nie chce, bo ile można dać wodospady? To jest kolejna sprawa. Ludzie potrafią napisać 30 tekstów, że cudowny wodospad tu, tam. Aha. 30 wodospad naprawdę jest zobaczony. Taki sam. Tak, jest taki sam, to po prostu woda spadająca z góry. Ludzie, o, to kolejna rzecz, którą my staramy się jakoś tam pokazać, czy opisać bardziej, no bo też z pokazywaniem ludzi mamy problem, bo ja nie lubię przystawiać komuś aparatu fotograficznego do twarzy i zmuszać go. Chociaż Azjaci często chętnie pozują i się z tego cieszą, to dla mnie to jest jakieś takie trochę powielanie tego kolonialnego porządku, że jest ta osoba jakoś uprzywilejowana, która chce coś od nich i oni się zgadzają po prostu i nawet się ucieszą, ale na ile to jest etycznie poprawne, nie wiem. Tak chyba skończę.
Wróciła do tego jednego wątku, który poruszyłeś na temat tego, że takie podróżowanie nie jest dla każdego na pewno, bo nie każdy jest w stanie się zdobyć na taką rozłąkę z rodziną, czy w ogóle na takie długie przebywanie poza domem. Ale druga strona medalu jest taka, i to też staramy się pokazać i na każdym kroku podkreślać, że jeżeli ktoś już chce się wybrać w taką podróż, to naprawdę nie jest jakiś wielki wyczyn. Mhm. I to jest pod tym względem jest dla każdego, bo to nie jest nic trudnego, a bardzo często też podróże tego typu są przedstawiane przez ludzi w internecie, na Instagramach.
Wielkie wyzwanie.
Że to tak, po prostu jakiś straszny hardkor i na każdym kroku cię czeka niebezpieczeństwo i o mój Boże, jakim ja jestem wielkim bohaterem, bo przeżyłem rok w Laosie. No a Laos to kraj, w którym można rok spędzić chodząc od knajpy do knajpy, jedząc hamburgery i pizzę. Jeżeli nie ma się ochoty akurat na azjatyckie jedzenie i w ten sposób można oczywiście być wielkim poszukiwaczem przygód i szukać przypału na każdym kroku, jeżeli ktoś lubi i go to kręci, ale to nie jest tak, że podróżowanie tak długo po Azji jest jakoś bardziej niebezpieczne niż krótki wypad na Mazury, na łódki.
Mhm. Mnie w moich podróżach tak naprawdę krzywda spotkała poważna raz. Zostałem na podjęty w Polsce.
Zawsze mi się w takich sytuacjach przypomina takie zdanie z wywiadu z Tomaszem Stolpą. To jest chyba z nim. Nie jestem przekonany. To jest taki piłkarz, który w wielu takich dziwnych krajach grał i on powiedział, że takie zdanie w stylu grałem na 5 kontynentach, a największe spotkało mnie w Radomiu. Coś takiego.
Nie w Wylatowie, to akurat nieopodal Mogilna, ale tak. Coś w tym jest. Nie wiem, czy wynika to z tego, że w podróży jednak człowiek bardziej uważa. Ja przynajmniej staram się, no nie wiem, mam tak już od kilku lat, staram się nie upijać, jak jestem gdzieś w obcym mieście i jestem na mieście, no bo tam w mieszkaniu, no to wiadomo, jest prostsza sprawa, ale staram się jakoś tak orientować. Nie zawsze mi to jakby tak było i zdarzało mi się w różnych krajach różne tam mieć przygody też z tym aspektem związane, ale podczas tej podróży praktycznie, że tak powiem, bez ekscesów.
W bezpiecznych warunkach tylko.
Tak, w bezpiecznych warunkach.
Kontrolowanych.
Miałeś kogoś, kto ci mógł gardać w razie czego, więc...
No teraz jest żona, to jest łatwe, prawda?
No właśnie, a podróże pojedyncze mają swój urok, niewątpliwie, a jaka jest różnica taka największa pomiędzy podróżami w pojedynkę, a podróżami we dwójkę? Które są lepsze i jakby może inaczej, lepsze to jest złe słowo. Na czym polega różnica pomiędzy, jak ktoś jedzie, nie wiem, właśnie z żoną na 10 miesięcy, czy z mężem na 10 miesięcy, a jedzie sam? Co jest taką największą różnicą?
Z mojej strony, ja wcześniej sam w podróży byłem przez 4 miesiące, kiedy szedłem pieszo z Warszawy do Hiszpanii, do Santiago de Compostela, i tam czułem ten rodzaj wolności od odpowiedzialności, czyli ja nie byłem za nikogo odpowiedzialny poza sobą. Oczywiście skończyło to, jak się skończyło w pewnym momencie, ale tutaj doszedł ten czynnik, że jestem za kogoś odpowiedzialny i nie mogę myśleć tylko o sobie. Oczywiście nie mówię o takim prostym, egoistycznym myśleniu, ale wszelkie planowanie czy ustalanie tego, co będziemy robili, to jest jakiś rodzaj kompromisu. A czasami mieliśmy zupełnie inne pomysły na to, gdzie pojechać, który kraj nawet wybrać w dalszej podróży. Czy jechać tu, czy tam, czy właśnie, no to są te polskie dylematy, czy wakacje w górach, czy wakacje nad morzem. Tutaj na szczęście my oboje wolimy góry, czyli jeśli mieliśmy tylko jakiś dylemat, czy w Wietnamie pojechać jeszcze w góry i pochodzić po plantacjach ryżu, czy może pojechać na plażę i pogrzać tyłek przez 2 czy 3 dni na plaży, to akurat oboje chętnie wybieraliśmy góry. Ale nie zawsze to dotyczyło jedzenia, to dotyczyło różnych aspektów. I pod tym względem samemu jest łatwiej, dlatego że człowiek nie musi tyle myśleć. Czyli jak ma w nosie i nie chce mu się iść, to nie idzie. Nie jedzie, nie, albo jedzie tam, gdzie mu się podoba. Tutaj trzeba się na coś zdecydować. Z drugiej strony jest łatwiej, bo w prostych sytuacjach, czyli jesteśmy w 2 osoby na dworcu, czekamy na pociąg, jedna osoba chce do toalety, no to ten plecak, jak jest się samemu, trzeba wziąć ze sobą albo zaufać komuś obcemu. Tutaj jedna osoba czeka z plecakami i to w przypadku tam stacji kolejowej plecaka jest jednak prostym przykładem, ale zdarzy się, druga osoba jest tak zmęczona, czy jest tak chora. Patrycja po wypadku, gdyby miała być sama, ja jej przynosiłem posiłki. Ja szedłem do apteki, kupowałem proszki przeciwbólowe, plastry. Tu ta pomoc drugiej osoby jest bezcenna, dlatego że sporo ułatwia. Nie wiem, czy któreś podróżowanie jest lepsze. No, samą podróżowało mi się bardzo dobrze, a z żoną chyba lepiej. No też ciężko, żebym coś innego powiedział.
Patrycja, twoje...
Nie mam zbyt dużego porównania, ponieważ nigdy nie byłam sama w długiej podróży, ale umiem sobie wyobrazić, na czym mogą polegać te różnice. Myślę, że taka prosta sprawa związana z tym, że po prostu można z kimś rozmawiać. To jest dosyć istotne jednak, jak się okazało, bo przegadaliśmy te 10 miesięcy i zleciało bardzo szybko. A propos tych kompromisów w sprawie wyboru różnych nawet krajów, pomiędzy którymi wybieraliśmy, to ja bardzo długo nie chciałam się pogodzić z myślą, że nie jedziemy do Rosji. I bardzo nie chciałam w ogóle dopuścić do siebie tej myśli. Ale w końcu jednak Oli przekonał mnie, że w Indiach będzie fajnie. I bardzo się cieszę, że wylądowaliśmy w tych Indiach na sam koniec podróży. To był naprawdę bardzo dobry wybór. A gdybyśmy dojechali do Rosji, tak jak początkowo planowaliśmy w lipcu i wrócili stamtąd prosto do Polski, to no, wtedy oczywiście nie wiedziałabym, jak wiele straciłabym, ale tak z dzisiejszej perspektywy to absolutnie byłby zły wybór.
Nie, no nie oglądać meczu Polska-Japonia na żywo, to bardzo dużo wam przeszło.
W ogóle mecz Polska-Japonia obejrzeliśmy w fajnych warunkach, bo raz, że nie cały, ale nie widzieliśmy tej żenady końcowej.
Wasze szczęście.
Czekaliśmy w hostelu, to był akurat Wietnam, na dalekobieżny autobus, który miał nas zebrać jakoś wieczorem.
Miał nas zabrać dokładnie o tej godzinie, o której rozpoczynał się mecz, ale autobus się spóźnił i spóźnił się pierwszą połowę.
Tak, i weszliśmy do domu, do ludzi, którzy mieszkali w domu obok, bo zobaczyliśmy przez okno, przez drzwi, bo Wietnamczycy tak trochę żyją, że drzwi wejściowe są tak naprawdę szerokie i ogromne, takie zasuwane trochę na zewnątrz. W garażach, można powiedzieć, otwarte na zewnątrz w ciągu dnia. Zobaczyliśmy, że ktoś ogląda mecz Polaków. To też było ciekawe, bo równocześnie toczyły się chyba ciekawsze dla świata spotkania. I weszliśmy tam i okazało się, że gospodynią w tym domu jest kobieta, która wiozła Patrycję motorem, chyba tego samego dnia na jakąś wycieczkę, bo wynajęliśmy dwie osoby z naszego hotelu, żeby nas gdzieś przywiozły. Oni nas zaprosili do środka, oczywiście poczęstowali herbatą, ucieszyli się, że Polacy z nim oglądają mecz Polaków. I było bardzo miło i właśnie w przerwie przyjechał ten autobus i drugą połowę spędziliśmy po prostu w autobusie, śledząc tylko wynik na komórce i czytając po prostu te fale złości, która przelała się przez polskie media społecznościowe po tym, co działo się w końcówce meczu. Więc w sumie tak, ten akurat mecz to...
A jak w ogóle Wietnam żył tymi mistrzostwami? Pisaliście na blogu, że doszło do takiej niesamowicie kuriozalnej sytuacji, że dopiero 6 dni przed rozpoczęciem mistrzostw, zdaje się, telewizja kupiła prawa do nich. U nas jest wielki przetarg, już wiadomo z 15-letnim wyprzedzeniem zwykle, kto będzie pokazywał, a tutaj trochę inny świat.
Tam większość telewizji nie chciała, znaczy chciała kupić te prawa, ale nie chciała zapłacić tyle, ile właściciel praw, czyli nie wiem, czy to FIFA, czy jakaś tam firma zewnętrzna produkująca sygnał, nie chciała za to wziąć. Więc oni cały czas mówili nie. No to trudno, to nie będzie mistrzostw w Wietnamie, my i tak nie gramy. Jak ktoś chce, to się sobie będzie streamował, ale to nie jest nic ważnego. W końcu te prawa zostały kupione tuż przed tak naprawdę rozpoczęciem mistrzostw i my o tym nie wiedzieliśmy, czyli nie wiedzieliśmy w ogóle o tym, co się dzieje. My rzadko śledziliśmy to, co dzieje się w kraju, do którego będziemy jechali, bo nie mieliśmy na to czasu, po prostu byliśmy gdzieś. Jak byliśmy w Kambodży, to żyliśmy Kambodżą. Jak byliśmy w Wietnamie, żyliśmy Wietnamem. Przyjechaliśmy, to ktoś nam powiedział o tych prawach. I na początku myśleliśmy, że będzie fajnie. Czyli w większości knajp wisiały takie kalendarzyki z terminarzem, z Garethem Bale'em, co było dziwne, bo Walia nie grała, ale jedną z 5 gwiazd wymienionych jako nadchodzącego mundialu był Gareth Bale. To też trochę pokazuje, jaka tam wiedza na temat futbolu jest. Myśleliśmy, że skoro wiszą te plakaty, to będzie super, ludzie to będą oglądali. Okazało się, że nie. Mieliśmy problem ze znalezieniem knajpy, gdzie obejrzymy mecz otwarcia i w końcu trafiliśmy do jakiejś dość drogiej restauracji, gdzie ten mecz włączono trochę dla nas, a trochę dla ludzi, którzy tam walili wódę i mecz ich średnio interesował. Myśleli, że my jesteśmy Rosjanami, więc tam parę kolejek z nimi miałem okazję wypić po kolejnych bramkach Rosjan w tym pierwszym meczu, ale a potem było nie lepiej, że tak powiem. Jak chcieliśmy obejrzeć mecz Polska-Kolumbia na mieście, tam było to o pierwszej w nocy czy drugiej, to nie dało się, wszystko było zamknięte. Obejrzeliśmy mecz poprzedni, 2 godziny wcześniej i wszyscy się zamykali. Północ, zamykamy i to, że jest mundial, nikogo nie interesuje. Trzeba mieć telewizor w hotelu, żeby coś obejrzeć. Nie spotkała nas żadna jakaś taka fajna sytuacja związana z tym oglądaniem mundialu. To było ciekawe. Myślałem, że będzie trochę inaczej. A tak naprawdę, nie wiem, jakby w Polsce transmitowano mistrzostwa w hokeju na lodzie. No może gdzieś by one tam w telewizji były. Nie wiem, czy to się w ogóle transmituje, to nawet jeszcze jest taki zły przykład, bo piłką tam jednak to ktoś transmitował. Jakiś sport, nie wiem, o piłka ręczna może. Polacy już teraz nie awansowali na ostatnie 2 turnieje, na najbliższy nie wiadomo, czy awansują. Ktoś to pewnie jeszcze będzie transmitował, bo wcześniej kupione są prawa. Ale żeby ludzie tym żyli, nie powiem. Jak wejdziesz do knajpy, prosisz o włączenie, to ktoś będzie patrzył. I to tak mniej więcej wyglądało. Ludzie patrzyli, kojarzyli Neymara, kojarzyli Messiego, ale nic więcej.
Jakieś takie strefy kibica prowizorycznie były budowane na te pierwsze mecze, zwłaszcza które jeszcze były tam o znośnej porze, taki zwykły wieczór. I ludzie przychodzili tam napić się piwa, czy posiedzieć sobie po prostu z innymi ludźmi, ale żeby to wzbudzało jakieś wielkie emocje wśród ludzi, to nie zauważyliśmy. Wietnamczycy się cieszyli z każdej bramki, która padała, bez względu na to, dla której drużyny. To jedna osoba się cieszyła po prostu z bramki dla tych, za chwilę dla tych drugich i po prostu sama czysta radość oglądania futbolu, inni się cieszą, to ja też się ucieszę.
Okej. Okay. Który z krajów, który odwiedziliście, był najbiedniejszy? Albo w którym bieda była najbardziej widoczna? Może tak?
Laos. Definitywnie Laos. Może przez to, jaką trasę mieliśmy.
Nie Indie? O, po myślałem, Laosie. Że Indie powiecie.
O, Indie rozwijają się tak dynamicznie i tak prężnie, że to przede wszystkim widać na pierwszy rzut oka. Natomiast w Laosie widać to, że ten kraj stoi w miejscu. Może dlatego.
Ja bym odpowiedział Laos i Kambodża. I to nie chodzi tylko o biedę materialną, ale o to, jakie szkody wyrządziła tam wojna wietnamska, czy wojna po prostu w tej części Chin, gdzie Stany Zjednoczone bombardowały przez kilka lat zarówno Laos, jak i Kambodżę. W Kambodży też ustrój Czerwonych Khmerów, czyli czas demokratycznej Kampuczy, kiedy rząd wymordował całą inteligencję, wszystkich, którzy nosili okulary, wszystkich, którzy znali obce języki. I to jest ten rodzaj biedy, który jest trochę połączony z biedą materialną, ale też jest taką biedą kulturowo-intelektualną. I to było też czuć. Indie pod tym kątem są inne. W Indiach ludzie może nie mają pieniędzy, ale jednak trochę mają inne podejście do życia. Nie są nawet ci biedni tacy wystraszeni, z głowami spuszczonymi w dół, gdzie w Kambodży trochę czułem coś takiego, takie przygnębienie chyba społeczne, może tak bym to określił. Mhm.
Okej. To jakie są wasze obserwacje odnośnie do Indii w takim razie, skoro to jest ciekawe w sumie, że to jest kraj, który się rozwija, bo ja wiem tyle, co usłyszałem. I właśnie wiele osób podkreśla, że to jest jednak kraj niesamowicie biedny i ta bieda jest widoczna na ulicach.
Jest widoczna o tyle, że faktycznie można spotkać dzieci nagie leżące pod salonem Apple'a, przez które przestępuje biznesmen w garniturze, idący sobie kupić nowego iPhone'a albo nowy wypasiony komputer i w ogóle nie zwraca na to uwagi. I tam widać bardzo te ogromne rozwarstwienie społeczne, czyli tam jest bardzo dużo ludzi bogatych, ale też ogromne miliony ludzi biednych. W Kambodży czy Laosie żyje o wiele mniej osób, przez to ta bieda fizyczna nie jest tak widoczna, dlatego że...
W mieście jej nie widać.
W mieście jej tak nie widać. Do dużych miast przyjeżdżają ludzie i najczęściej mają tam pracę. Prostą pracę, ale mają. Jest po 5 czy 6 kelnerów. Każdy zarabia jakieś grosze, każdy jest w stanie coś zjeść. W Indiach tych ludzi jest tyle. To jest obecnie drugi najbardziej zaludniony kraj na świecie oficjalnie. Nieoficjalnie wydaje mi się, że mogli już wyprzedzić Chińczyków. Po prostu ciężko jest ich policzyć. Mhm. Tam jakiegoś dużego spisu nie było od dawna. Ale ta bieda nie jest tą, dla mnie przynajmniej, nie jest tą rzeczą, którą ja najbardziej zapamiętałem z tego kraju, bo może z tego to wynika. Jako, że człowiek spodziewał się, że te Indie są tak biedne. No właśnie, ta bieda w Indiach też jest ciekawa, jednak w Laosie i w Kambodży w naszym odczuciu było dość drogo. Czyli cena transportu albo cena jedzenia w knajpach czy w sklepie była wysoka. W Indiach niemalże każdego stać na to, żeby kupić sobie miskę ryżu. I jadaliśmy w takich miejscach, że wchodzili ludzie wręcz bez ubrania. Widać było, że jakby to było tutaj, w Polsce, ktoś powiedział, że to jest biedak, żebrak. A tamto jest osoba, która może nie ma ubrania, nie jest dobrze ubrana, nie ma zegarka, na pewno nie ma telefonu, nie ma jakichś tam czynników, znaczy rzeczy, które pokazują, że mogła sobie kupić, ale ma 10 czy 20 rupii, żeby kupić sobie śniadanie albo obiad w knajpie. Więc no jest pytanie, czego potrzebujemy do życia i co świadczy o tym, że jesteśmy biedni. W Indiach to jednak jest trochę inaczej. Wszyscy podróżują, czy sporo osób podróżuje, transport jest bardzo tani, transport publiczny i ludzi na to stać. Powiedziałbym, że w Kambodży, w Laosie jednak chyba mniej, ale to też jest temat chyba na jakieś głębsze badanie. Są takie moje odczucia po tych paru miesiącach w podróży.
Okej. No teraz sobie przypomniałem, właśnie też byłem zszokowany cenami, jakie są w Senegalu, bo tam w całym Dakarze było tak na oko, mówię, pewnie się mylę, no ale tak z 5 supermarketów takich dużych. Był taki jeden, pamiętam, Casino się nazywał, francuski, i tam wszyscy przychodzili tacy bogaci. I ceny w tym supermarkecie były tak 1,5 razy wyższe niż w Polsce, czy nawet do 2 razy. I tak się zastanawiałem, z czego to wynika, bo zarobki są naprawdę niesamowicie małe, a przecież ci ludzie muszą coś jeść. I no to wynika z tego, że to są francuskie supermarkety i trzeba jeszcze, nie dość, że jest francuska cena jakby wyrobu tego produktu, to jeszcze trzeba go przewieźć, więc to się składa na bardzo dużą cenę i oni po prostu sami nie produkują pewnych rzeczy. Nie wiem, piwo na przykład, oni produkują tylko, jest tylko jedna marka piwa, taka ich, senegalska, a wszystko to, co można kupić, jest przywiezione i dlatego to jest takie drogie, co przy takich małych zarobkach, no daje bardzo małą jakość i bardzo mały standard życia. Czyli widocznie Indie po prostu produkują wiele rzeczy i dlatego tak to się, tak sobie to tłumaczę.
I to jest chyba świetny przykład, bo na przykład w Kambodży mieszkaliśmy w tym Takeo u Polaka, który tam otworzył ostatnio, udało się jemu i paru innym osobom otworzyć szkołę. Dzięki pomocy też polskich żołnierzy, którzy wcześniej w Kambodży walczyli. I on powiedział, że on na przykład po majonez jeździ do stolicy. Czyli musi pojechać kupić sobie majonez, bo lubi. I parę innych rzeczy również. I te półki sklepowe w tych mniejszych miejscowościach są puste. Tam jedyne, co ludzie jedzą, to są jakieś warzywa, owoce, wypiekają bagietki, bo to im zostało po Francuzach. A w Indiach jest chyba trochę inaczej. To jednak i bogactwo ich kuchni, ale też bo to, jaki zestaw produktów tam tym ludziom, nie wiem, czy może nie wystarcza, ale ja tym takiej nie czułem, jak wchodziłem do sklepu w Indiach, że tam jest mało albo nic nie
że
ma.
Czegoś brakuje.
Że czegoś brakuje. A w Kambodży czy w Laosie ten brak był wyczuwalny. Że tam jednak poza tymi głównymi miastami turystycznymi, jak się tylko wyszło poza dzielnicę, miałeś takie wrażenie, że opada ta fasada, to już nie jest to miejsce, gdzie pojawiają się turyści i nagle tam jest tak dziwnie smutno i pusto. A w Indiach nie. I to jest chyba ta różnica.
Mhm. A propos jeżdżenia po majonez, ktoś mi opowiadał o Islandii, że tam jest tak, że w tych takich mniejszych wioskach, na przykład na północy, no nic nie ma, bo to jest wioska na 1000 ludzi, powiedzmy, więc no nie otworzysz na przykład restauracji typu kebab, bo dla 1000 ludzi no otworzysz jedną knajpę jakąś tam z lokalnym jedzeniem i tyle. I jakiś bogaty człowiek mieszkał właśnie w takiej wiosce i zamawiał od Polaka, który miał kebab w Reykjaviku, kebaby przez samolot. To znaczy wysyłał prywatny charter do Reykjaviku, brał tam 20 kebabów, powiedzmy, dla całej rodziny na 3 dni. On był bardzo bogaty, więc sobie mógł na to pozwolić. I wracał do tego swojego miejsca. Jakiś tam człowiek, którego do tego delegował. Także inny zupełnie świat. No dobra, ciekawi mnie jedna rzecz. Wyprawa twoja, Oli, ta piesza do Hiszpanii. Dlaczego w ogóle się na nią zdecydowałeś? Bo to nie jest taki najbardziej oczywisty sposób podróżowania, iść na piechotę do Hiszpanii. Przyznasz.
Nie jest, chociaż w tym roku, kiedy ja to zrobiłem, chyba około 30 osób z Polski przeszło.
O, a to szliście razem, czy jak
nie,
to jest?
Nie, to jest pielgrzymka indywidualna, nawet z założenia. Czemu ja to zrobiłem? To tak trochę moje życie się ułożyło, że mieszkałem wtedy w Krakowie, rozpadł się mój dotychczasowy związek, wróciłem do Warszawy, tutaj ani nie miałem pracy, ani nie miałem bardzo co ze sobą zrobić, więc postanowiłem, że przez parę miesięcy odłożę jakieś drobne, żeby móc coś jeść po drodze. Spakuję plecak i wyruszę po prostu przed siebie, żeby zbliżałem się do 30 urodzin, żeby przeanalizować swoje dotychczasowe życie, przeanalizować wszystkie wybory, zastanowić się nad tym, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle, poszukać też Boga, spróbować zobaczyć, czy może religia będzie dla mnie jakimś tam rozwiązaniem, pomysłem na życie, na uspokojenie głowy. I tak, to były chyba takie główne czynniki, plus taki mocno egoistyczny motyw, czyli sprawdzenie siebie, sprawdzenie swojego ciała, pokazanie innym, że mogę. Pamiętam, jak zostałem napadnięty po tych 10 dniach, to kilka osób mi napisało: wiedziałem, że ci się nie uda, ale nie spodziewałem się, że w ten sposób, no przykro mi. Albo, no wcześniej wracasz, myślałem, że jednak tam dojdziesz chociaż do Niemiec. Aha. Czyli były takie prywatne też gierki, ale inną stroną była chęć przeżycia przygody, takiej właśnie innej. To jednak pieszy trekking zawsze był dla mnie czymś takim, co chciałbym robić. Czyli myślałem o tym, że chciałbym chodzić, że mam do tego jakieś tam predyspozycje, czyli wszystkie wyjazdy w góry wcześniej bardziej cieszyły mnie niż wkurzało to, że muszę nieść plecak, że muszę sam sobie organizować wodę, jedzenie, że rozstawiać co wieczór muszę namiot. A samotna podróż to jest taka podróż, w której mamy najwięcej czasu, żeby się nad wszystkim zastanowić. I ile ja rozmów odbyłem sam ze sobą, ile ja, nie wiem, zaśpiewałem koncertów i myślałem, że jestem artystą i sobie śpiewałem. Dużo takich rzeczy w głowie się działo, które no chyba ostatecznie pomogły mi jednak jakoś rozliczyć się z tą przyszłością, plus spotkani ludzie, czyli ja wiedziałem, że ta podróż mi już będzie samotna, ona będzie składała się z różnych spotkań. I porównując ją do tej podróży, którą odbyliśmy z Patrycją, ona była zupełnie inna, była o wiele bardziej angażująca fizycznie, była chyba bardziej angażująca też psychicznie, bo Patrycja powiedziała o tym, że jak są dwie osoby, mogą ze sobą porozmawiać, a ja na przykład przez miesiąc nie porozmawiałem z nikim po polsku. Mhm. Poza mamą, z którą rozmawiałem przez telefon. I to jednak jest mocne takie dla głowy, bo człowiek czasami widzi tylko zwierzęta dzień w dzień i wieczorem rozbija namiot i idzie dalej. Rano u kogoś kupi drożdżówkę, ale jest takim klientem, który się pojawi w piekarni. No nie rozmawiasz z panią w piekarni, znaczy może rozmawiasz, nie chcę tutaj nic imputować, ale raczej nie prowadzisz długich dysput z panią w piekarni codziennie. I nagle tam wchodząc, ja też nie szedłem do tej piekarni, żeby z kimś porozmawiać, szedłem, żeby kupić bagietkę i iść dalej. Tak, sporo było tych czynników, dlaczego wyruszyłem, a to, co się działo w trakcie drogi, to no to już dla mnie był taki zestaw wydarzeń, które część z nich nie wierzę do teraz, że coś takiego się działo. Są wręcz tak nieprawdopodobne, a z częścią mam tak mocne wspomnienia, mocne odczucia, że do teraz jak widzę jakieś zdjęcie kogoś, kto idzie do Hiszpanii, no nie mówię, że z Polski, ale na jakimś tam odcinku francuskim czy hiszpańskim. Ja w tych miejscach byłem, one mi się z czymś kojarzą, to bardzo mocno to czuję. Jednak jak oglądam te zdjęcia z Laosu czy z Wietnamu, to jest jednak coś innego.
Mhm. Ale to co takiego się wydarzyło, że aż nie wierzysz do tej pory, że to mogło być?
Po tym jak zostałem napadnięty, musiałem wrócić na chwilę do domu, ponieważ nie miałem ze sobą zęba, ani dokumentów, ani żadnej części elektroniki, czy tam telefonu, nie było ze mną kontaktu, no nie mogłem po prostu nawet przekroczyć granicy, już tak mówiąc wprost. Więc wróciłem na parę dni do domu i znajomi z Twittera, znajomi kibice Legii oraz moi inni znajomi stwierdzili, że mają zrzutkę pieniędzy, żebym mógł te rzeczy odkupić.
Aha.
I to było bardzo miłe. Ja i tak już wcześniej podjąłem decyzję, że będę kontynuował podróż. Trudno, kupię sobie jakiś najtańszy telefon i nie będę brał aparatu, ale będę szedł dalej. Ktoś zaproponował, że podwiezie mnie w miejsce, z którego będę chciał zacząć. Ja akurat wybrałem wtedy granicę polsko-niemiecką, czyli Zgorzelec, bo w sumie straciłem 2 tygodnie. Zanim umówiłem się do dentysty, wstawiłem zęba, zanim tam przyszedł aparat fotograficzny, trochę czasu minęło. Ruszyłem dalej i później we Francji odebrałem telefon od rolnika, który powiedział, że bronował pole i trafił na mojego tableta. Ja się trochę zdziwiłem, bo tableta ze sobą nie miałem. Rozkminiłem jakoś, że to był czytnik Kindle. Mhm. I był też tam notes, w którym taki prowadziłem notatki z drogi. Tak też mówisz, że notujesz podczas twoich podróży. Mhm. On znalazł moje rzeczy, wyrzucone przez osoby, które mnie napadły, w pole. Dlatego, że ja nie miałem, oni okradli mnie po to, żeby zdobyć pieniądze. A ja miałem 50 zł. Bo nie nosiłem przy sobie pieniędzy, no bo w drodze potrzebowałem, żeby kupić tę przysłową bagietkę. Więc oni to wszystko praktycznie, co mi ukradli, wyrzucili. Ja to miałem w nieprzemakalnym worku i nagle we Francji odebrałem telefon i okazało się, że to zostało znalezione. A 2 dni przed tym telefonem spotkałem pierwszego pielgrzyma, który tak jak ja szedł do Santiago. To był Szwajcar, przed którym też było jeszcze parę tysięcy kilometrów. I on mi powiedział, że będzie za mnie modlił i on uważa, że ja odzyskam moje rzeczy. Bo on wierzy w świętego Jakuba. I dla mnie to było takie trochę gadanie, bo tak się mówi, że się wierzy w świętego Jakuba, ale w odzyskanie tych rzeczy to nie do końca wierzyłem. I po 2 dniach okazało się, że one się znalazły. Już po powrocie do Polski odebrałem je z posterunku w Mogilnie. I tak naprawdę było tam sporo moich rzeczy. Nie odzyskałem to teraz tylko aparatu i zdjęć. Mój telefon odzyskała policja. To też trochę z takich rzeczy, w co nie wierzyłem. Że polska policja w działaniach operacyjnych udało im się odzyskać mój aparat telefoniczny. I no jest to dla mnie jednak w pewien sposób niewiarygodne, że te wszystkie rzeczy działają. Mhm. Ten rolnik powiedział, że on bardzo mnie przeprasza. On dzwoni, bo on zbronował mój dowód osobisty. I ja mam do teraz ten dowód i on jest faktycznie zbronowany, czyli jest tak pocięty. Widać, czyj jest ten dowód, ale no jest już nieważny. I napadnięto mnie, tak jak mówiłem, w wylatowie. Po tym, jak ten rolnik już zadzwonił, 2 tygodnie później ja zacząłem we Francji ścigać pewną parę Niemców, którzy szli podobną trasą jak ja, z granicy polsko-litewskiej, czyli jeszcze dłuższą trasę niż ja chciałem pokonać. I ktoś mi o nich powiedział w jakimś tam miejscu noclegowym, że o, ty idziesz z Polski, a wiesz, ty tacy Niemcy byli 2 tygodnie temu, oni w ogóle też przez Polskę szli i też idą do Santiago. Ja mówię, kurczę, tak spotkać tych Niemców to byłoby fajnie, pogadać, wymienić doświadczenia. No i tak, jako że czułem się już fizycznie bardzo dobrze, szedłem szybciej i szybciej i w końcu się dowiedziałem, że byli tydzień temu tutaj Niemcy. Mówię, dobra, tydzień nadrobiłem. I któregoś dnia ich spotkałem. I spotkałem ich w ogóle w ogromnym mieście, w markecie. Zobaczyłem 2 ludzi z dużymi plecakami, ze zniszczonymi butami, z przepalonymi od słońca włosami i spytałem po niemiecku, czy to może z Niemiec. To była Francja, oni się mocno zdziwili, skąd wiem. Ja im opowiedziałem, że idę tak jak oni, długą trasę. Siedliśmy na wspólny posiłek. No i spytałem, jak mi się w Polsce podobało. I to, co odpowiedział ten Niemiec, to no też jest dla mnie takim trochę szokiem. Powiedział, że w Wylatowie było super. Ja mówię, no ale stary, Jezus. Trolujesz mnie, o co chodzi? On powiedział, nie, bo ja miałem kontuzję, jak tam byliśmy. Zatrzymaliśmy się u księdza na plebanii. Cudowny człowiek. Gościł nas, kupił nam nowe ubrania, dał nam pieniądze na drogę. Chodziliśmy na te spacery po tym Wylatowie. Piękne miejsce. Ja mówię, no jak to jest możliwe, że no, oczywiście może się wydarzyć, że mnie w jednym miejscu napadnie ktoś inny, tam w super wspomnienia, ale podejrzewam, że tą trasą przeszły w tym roku 2-3 osoby. Ich dwójka i ja. Dokładnie taką. My się spotkaliśmy i jeszcze oni mieli właśnie te wspomnienia z Wylatowa. Więc to jakoś za mną ta historia się cały czas ciągnęła, bo ludzie często pytali, czy coś mi się wydarzyło, czy nie. Ja o tym siłą rzeczy opowiadałem jako o takim mocnym przeżyciu i to mnie wzmacniało. Miałem też takie poczucie, jak miałem jakieś kryzysy fizyczne, że tyle ludzi mi wtedy pomogło, tyle się wydarzyło. To jak goście, którzy przystawili mi nóż do gardła i mówili, że mnie zabiją, jak im nie oddam pieniędzy, mnie nie powstrzymali, to nie powstrzyma mnie to, że mam jakieś odciski i krew mi leci ze stopy, albo to, że od 4 dni leje deszcz. Ja jestem przemoczony i no mam dość, bo pewnie każdy by miał, ale no to są rzeczy, które ja muszę sobie sam w głowie przepracować. To już nie jest nóż przystawiony do gardła, gdzie jesteś bezbronny absolutnie i utraciłeś, jednak wtedy utraciłem mocno takie poczucie bezpieczeństwa.
Mhm. A fizycznie jest to w ogóle jakieś wyzwanie? Znaczy, jakieś jest oczywiście, czy jest to bardzo trudne? Ile kilometrów jesteś w stanie robić jakby dziennie, bo też rozmawialiśmy wcześniej przed wejściem, że kiełkuje się gdzieś tam w twojej głowie pomysł obkrężenia Polski na piechotę.
Tak, pomysł kiełkuje, mam nadzieję, że uda się go zrealizować. Już wiem, że nie w przyszłym roku, ale może za 2 lata. A co do tych kilometrów dziennie, to ja zaczynałem nieśmiało od 25-30. Później miałem jakieś drobne kontuzje. Nawet z nimi 30 km byłem w stanie swobodnie przejść, ale tak w najlepszym czasie 40 km dziennie to był zwykły średni dzień, który mnie nie męczył. Czyli wyruszałem 7, 8, 16, 17 kończyłem, zrobiąc tak po drodze 1-2 dłuższe przerwy i czułem się świetnie. Mogłem zostawić plecak i pójść poszukać czegoś do jedzenia. A pamiętam czasy, nie wiem, w Niemczech miałem takie dni, że 25-30 km i padałem tak zmęczony gdzieś, nie wiem, na podłogę na plebanii, na której nocowałem, albo po prostu na trawnik, na którym spałem i nie byłem w stanie iść po jedzenie. Po prostu nie jadłem, bo nie miałem siły i rano dopiero szedłem coś zjeść albo kupowałem jedzenie. Więc fizycznie ja straciłem wtedy 30 kilo. To ja zaczynałem od 100-110, a skończyłem na 80, czyli zmieniłem się totalnie. Zresztą byłem takim obiektem żartów. Pamiętam, trafiłem na taki kemping w Czechach, gdzie akurat swój sezon rozpoczynali wodniacy. Panowie spływali sobie tam regularnie jakimiś rzeczkami i spotkali się na taką wspólną imprezę. I tam z nimi piłem, rozmawiałem i oni tak, jeden pamiętam, pan nazywał się Izzy Abraham, klepał mnie po brzuchu i mówił: panie, z takim brzuchem tam nigdzie nie dojdziesz, zostań z nami, sobie popływasz przez 3 miesiące i powiesz wszystkim, że było okej, okay, że wracasz. Ja mówię, nie, idę. Tak, to wyślij mi tam zdjęcie. I wysłałem mu to zdjęcie później, że doszedłem. No nie odpisał. Nie wiem, czy podał mi dobry adres, ale jednak zmiana fizyczna była bardzo duża. I co ciekawe, wchodząc już do Hiszpanii, w Pirenejach spotkałem mężczyznę o chyba jeszcze większej tuszy niż moja na początku, który też chciał przejść cały szlak, całe Pireneje pieszo. On na podejściu, które ja zszedłem, przez parę minut mi to zajęło. On powiedział, że wchodził chyba 2 godziny. Ono moim zdaniem nie było bardzo strome. Wszedł zmordowany, zmęczony. Ale powiedziałem, facet, będzie dobrze. Jeśli tylko nie pękniesz, to jest szansa, bo można dużo stracić kilogramów, można się zahartować. Ja wtedy nie wyglądałem na osobę, która jeszcze 3 miesiące wcześniej ważyła te 25 kilo więcej. Więc fizyczna zmiana była spora.
Mm-hmm. Okej, okay. Skoro mówimy sobie o rzeczach, które są w jakiś sposób trudne, wspomnieliście wcześniej o tym, że podróż jest wychodzeniem ze strefy komfortu, że nie jest dla każdego, że generalnie no, jest to swego rodzaju coś o podwyższonym poziomie trudności, choć w sumie też każdy też da radę sprostać. A co dla was było podczas tej podróży poślubnej najtrudniejsze do przejścia?
Nic teraz nie przychodzi mi do głowy, żadna taka oczywista odpowiedź. Wydaje mi się, że najtrudniejsze momenty z tych wszystkich 9 miesięcy podróży to były w okolicach 7-8 miesiąca. Straszna tęsknota za domem dopadła nas. To kończyło się lato w Polsce. Mieliśmy takie poczucie, że jest teraz tutaj tak fajnie, że Warszawa jest taka ładna, wszyscy wychodzą gdzieś, spotykają się ze sobą nasi przyjaciele, rodzina, spędzają sobie czas na grillach i na pewno jest bardzo pięknie, a my gdzieś tam daleko, cały czas we dwoje tylko. Oczywiście to najlepsze towarzystwo na świecie, ale no, też bez przesady czasem fajnie byłoby spotkać też kogoś innego. I że tak dużo nas omija. Dużo rzeczy, które się dzieją, które są ważne dla ludzi tutaj w Polsce, że ktoś z rodziny bierze ślub, że komuś się urodziło dziecko z naszych przyjaciół, a my tego wszystkiego nie widzimy, jesteśmy daleko. To było rzeczywiście, to mogłabym policzyć jako minus długiej podróży i jakąś tam trudność. To oczywiście nie dla wszystkich będzie to jakiś wielki problem. Są ludzie, którzy przez całe lata podróżują po świecie i nie mają dość, ale myślę, że bardzo często jest to związane z tym, że jest to zależne od tego, jak bardzo ktoś jest związany z życiem w swoim rodzinnym mieście, bądź tak jak, no ja nie pochodzę z Warszawy, pochodzę ze Skawiny pod Krakowem, ale Warszawa jest teraz dla mnie domem i też odczuwałam dużą tęsknotę za tym, co się działo tutaj, kiedy nas nie było.
Mhm. Oli?
Ja pamiętam taki wieczór w Laosie, Kartofliska grały wtedy w Pucharze Polski z ETV Ulubioną.
Ja zabrakło cię na meczu.
No, w zeszłym roku grałem w tym meczu i miałem takie poczucie, że coś się dzieje tak beze mnie, co jest takie moje, no bo w tym pierwszym historycznym meczu zagrałem. W tym pewnie też, jak trener Zieliński by mnie powołał, bym zagrał, a nie miałem takiej okazji i pamiętam, że wtedy kupiłem sobie butelkę laotańskiego whisky i sprułem się strasznie, tak na smutno. Miałem takie poczucie, że coś jednak ucieka. Wiadomo, że jest to takie myślenie, wszyscy, którzy tego będą słuchali, pomyślą, no, debil siedzi ileś tam miesięcy, nie musi pracować, jeździ po świecie, a tęskni za tym, żeby w jakimś tam gównianym meczyku sobie zagrać, ale to jest tylko przykład, bo takich tam wydarzeń, gdzie czuliśmy, że nas tutaj nie ma, kilka było. Moja przyjaciółka brała ślub i też bardzo liczyła, że wrócimy, zwłaszcza, że to był koniec sierpnia, czy początek sierpnia. My planowo jednak mieliśmy już wtedy być, a w międzyczasie się okazało, że nie wrócimy. A co do takich trudnych momentów, to jak już mówiłem wcześniej o tym, że będziemy mówili też, jak było ciężko, czy rzeczach niefajnych, to sporo się kłóciliśmy na początku. O. Było tak, że musieliśmy mocno się dotrzeć. I były takie momenty, że wręcz krzyczyliśmy na siebie. Patrycję bardzo irytuje, kiedy ja się denerwuję, a ja czasami potrafię szybko się zdenerwować, zwłaszcza kiedy coś się dzieje nie po mojej myśli, absolutnie bez mojej winy. Kiedy ja zawalę, to jest dla mnie okej, w sensie jestem w stanie jakoś to znieść, ale jak ja robię wszystko dobrze i Patrycja robi wszystko dobrze, ale nagle świat robi coś źle i jest nie tak, jak trzeba, trochę się po prostu zezłościć i wtedy nie jestem, jak to Patrycja mówi, wychodzi ze mnie gremlin. I były takie momenty, że o to się kłóciliśmy, czy to nam jakoś tak przeszkadzało. Wiem, że w Indonezji było sporo takich kłótni, których potem już nie było w ogóle.
Mnie też się kłótnie kojarzą z Indonezją, bo mam takie wspomnienie, że w Indonezji dosyć sporo uprawialiśmy trekkingów po wulkanach. I miałam takie oczywiście zupełnie abstrakcyjne i niewinne myśli o tym, że jak już tak się we dwoje wejdziemy na szczyt tego wulkanu, to ta krawędź jest taka już cienka i wtedy tak niewinnie, tylko delikatnie popchnąć tę drugą osobę i pozbyć się problemu na zawsze. To takie myśli pojawiały się rzeczywiście w Indonezji. Tak też mi się kojarzy Indonezja z kłótniami.
Pamiętam wywiad na Weszło kolegi z zespołu Żelka Żyńskiego, który opowiadał o tym, że przed ślubem pojechał z własną żoną na Kilimandżaro do Tanzanii i uznał, że jeżeli oni dali radę wejść na tę górę w kilka dni bez, nie wiem, prysznica, w jakichś takich warunkach dość ekstremalnych, to że to już jakby nabrał wtedy takiej pewności, że to jest ta jedyna i chyba się wtedy oświadczy, chyba tak to jakoś to wyglądało. Wy też jesteście w stanie polecić taką formę podróży poślubnej właśnie dla jakiegoś umocnienia, poznania siebie bardziej?
Ja myślę, że to jest nawet lepsze rozwiązanie, żeby się wybrać w taką podróż po ślubie niż przed ślubem. Bo przed ślubem chyba jest wiele takich scenariuszy, które się nie kończą dobrze. Bo to jest jednak dosyć ekstremalna sprawa, spędzić tyle czasu razem.
Tak, ja mam znajomych, którzy wyjeżdżali razem i wracali osobno. O. Właśnie w takie dłuższe podróże, bo okazywało się, że to się jednak nie gra. I jednak to wyjście poza strefę komfortu, o której mówiłem, to ciągłe narażenie na jakiś tam stres, czasem na pośpiech, a czasem właśnie na wspólne czekanie. To jest też trudna sprawa, kiedy trzeba spędzić kilka dni razem i nic nie robić. Albo tylko czytać książki, czy coś. To też może być takie mocno męczące. I jednak takie momenty okazywały się zbyt trudne. Do tego dochodzi oczywiście humor. Normalnie, wiesz, no, możesz powiedzieć, dobra, to idę pograć w piłkę, wyładujesz się, pograsz w piłkę, wrócisz i nagle ta druga osoba też odpoczęła, jest spoko. A tutaj jesteś gdzieś w Azji, za oknem leje deszcz i musisz siedzieć w tym małym, ciasnym, hotelowym pokoju. Najczęściej to jest jeden pokój, my nie wynajmowaliśmy apartamentów, więc jest jeden pokój z łazienką. No i trzeba być w tym jednym pomieszczeniu, tylko spróbować się dogadać. I nie każdy potrafi. A nam się udało i to dla mnie było, no nie powiem, że to było zaskoczenie, bo wcześniej wzięliśmy ślub i jakoś tak byłem przekonany, że z Patrycją chcę spędzić swoje życie, ale w sumie teraz się prawie nie kłócimy. Co dla osób, które nas znały sprzed podróży, może być szokujące. Moja siostra, która z nami mieszka, ostatnio też powiedziała, że widzi tę zmianę. Mhm. Że dla niej, jako osoby, która z nami wcześniej mieszkała przez ponad rok, przed naszym ślubem, teraz dalej z nami mieszka i jednak widzi jakąś różnicę sporą w naszym zachowaniu.
Wykonaliśmy w kilka miesięcy taką pracę w małżeństwie, na którą ludzie potrzebują normalnie pewnie kilku lat, żeby jakieś tam rzeczy sobie ustalić, do pewnych spraw się przyzwyczaić, nauczyć własnych wzajemnych reakcji na różne rzeczy. To taki naprawdę duży plus i wielka wartość wyciągnięta z całej tej przygody.
Mhm. Okej. Okay. Powiedzieliście coś takiego, że planowo mieliście wrócić w sierpniu, a okazało się, że jednak nie, że wróciliście tam kilka tygodni później. To było tak, że wy pojechaliście do Australii i totalnie nic sobie nie zaplanowaliście? Wszystkie decyzje podejmowaliście na bieżąco, w zależności od okoliczności i chęci?
Mieliśmy kilka decyzji podjętych już wcześniej. Polegały one po prostu na tym, że kupiliśmy bilety. Wiedzieliśmy, kiedy z Australii musimy wylecieć, bo kupiliśmy sobie bilet do Australii, do Sydney, a wylecieć z Australii mieliśmy z drugiego końca Australii, czyli z Perth, więc mieliśmy 35 dni na to, żeby tę Australię pokonać i to był nasz plan na Australię. No i że chcemy to zrobić autostopem, co też nie, dla niektórych wydawało się niemożliwe albo szalone, a okazało się całkiem proste, przejechać ze wschodniego wybrzeża na zachodnie. Da się zrobić, gdyby ktoś się zastanawiał, to bardzo serdecznie polecamy. I nam to zajęło 35 dni, a nawet krócej, ponieważ kilka dni spędziliśmy najpierw w Sydney, a na zakończenie jeszcze też dobry tydzień w Perth, więc tak naprawdę sama ta podróż przez całą Australię była dosyć szybka. Natomiast później mieliśmy bilety z Indonezji do Malezji i tam już wewnątrz Malezji między lądem a Borneo. I to były nasze jedyne plany, cała reszta powstawała w trakcie.
Tak, my na bieżąco tak naprawdę sprawdzaliśmy. Będąc jeszcze w Kambodży, nie wiedzieliśmy, czy pojedziemy do Wietnamu, czy do Laosu. Wiedzieliśmy, że oba te kraje chcemy raczej zobaczyć, ale do którego wjedziemy, tak naprawdę decydowaliśmy się na bieżąco. Czyli sprawdzaliśmy w ogóle, jak sprawa z wizami, czy możemy kupić na lotnisku, czy możemy kupić online. Chcieliśmy zobaczyć Chiny, czyli wiadomo było, że z Kambodży na północ, Wietnam bądź Laos i potem Chiny. już przed Chinami raczej wiedzieliśmy, że nie będziemy jechali dalej do Mongolii, ale ta decyzja też została podjęta w trakcie. Indie to jest w ogóle pomysł lipcowy, sierpniowy, czyli to, gdzie skończymy już podróż. Trochę było tak, że szukaliśmy jakichś w miarę tanich lotów powrotnych. Znaleźliśmy nagle lot z Delhi za dość małe pieniądze. $500 za dwie osoby z Delhi do Warszawy na Okęcie, jeszcze takimi liniami nie low costowymi, czyli z bagażem, z jakimś tam jedzeniem, co moim zdaniem jest dość korzystną kwotą. I jak mieliśmy ten lot, no to stwierdziliśmy, że po drodze jeszcze może być Sri Lanka, ale to było też fajne w tej podróży, że nie mieliśmy jakichś takich planów, że musimy coś zobaczyć. Jak wymieniłem tam w jakimś tekście na blogu, to już będzie prawie 2 lata temu, miejsc, rzeczy, które zobaczymy, i tam jest właśnie Wielki Mur Chiński, do którego nie dojechaliśmy, jest Bajkał, którego nie widzieliśmy, jest Mundial w Rosji, na którym nie byliśmy, są orangutany, które zobaczyliśmy, są kangury i nie wiem, czy coś jeszcze. W każdym razie z tych głównych rzeczy, które wymieniliśmy, połowy nie zrealizowaliśmy, a mimo to zobaczyliśmy bardzo dużo, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Więc te plany to są ludzie, którzy nie potrafią żyć bez planów i dostaliśmy takie pytanie od naszej znajomej, ile czasu dziennie albo tygodniowo zajmuje wam planowanie tego, co zrobicie? No bo jak ktoś wjeżdża na tydzień, to często to ma zaplanowane wcześniej, przygotowuje się do tego tygodnia przez miesiąc, przez dwa, to jest ten urlop wyczekany, więc jest czas, żeby sprawdzić wszystko, przeczytać. My nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jakie są główne atrakcje danego kraju. Poza tym, co wie taka osoba randomowa, że w Kambodży to jest Angkor Wat, w Wietnamie jest Hanoi i Saigon, w Chinach jest tam Wielki Mur Chiński. To są takie podstawy, z którymi tam każdy coś tam słyszał. My poza tym nie wiedzieliśmy wiele więcej. I na bieżąco sprawdzaliśmy, gdzie można pojechać, co można zrobić, co nas będzie interesowało. To też się zmieniało, tak jak mówiliśmy o tym wodospadzie. W Indonezji byliśmy przy kilku wodospadach i super się jaraliśmy, a później stopniowo jeden wodospad na kraj to było takie max, no bo ile można. Tak, więc
bardziej niż z wyprzedzeniem na kolejny kraj poświęcaliśmy czas na doczytanie czegoś na temat miejsca, w którym jesteśmy. I tak przeczytaliśmy bardzo dużo ciekawych książek, reportaży z wydawnictwa Czarnego na temat różnych miejsc, w których akurat byliśmy, i one bardzo też pogłębiały nasze doświadczenie miejsca, w którym się akurat znajdowaliśmy. I było to dużo ciekawsze i dużo fajniejsze niż czytanie na wyrost czegoś na temat miejsca, którego jeszcze nie widzieliśmy.
A jest jakaś lektura, którą specjalnie możecie polecić? Taka właśnie reportażowa, podróżnicza?
Bardzo fajna była książka Indonezja i tak dalej, Elizabeth Pisani. To są takie reportaże z długiej bardzo podróży dookoła Indonezji, po wszystkich zakątkach. Bardzo takiej ciekawej reporterki. To na pewno fajna lektura akurat jeszcze sprzed wyjazdu. Ale też tak tę Indonezję mocno nam przybliżyła i potem dużo tych rzeczy przeczytanych w książce potem fajnie wychodziło w praniu.
Mnie mocno dotknęło podczas pobytu w Chinach czytanie książki Tubrona Za murem. To był taki zestaw, kilka reportaży, kilka tekstów na temat poszczególnych miejsc w Chinach z jego podróży, odbyte już przed laty, bodajże w latach 80., więc Chiny od tego czasu bardzo się zmieniły, ale on był w kilku miejscach, w których też my byliśmy. I dla nas to było takie porównanie tych zmian, które są duże, porównanie tego spojrzenia na Chiny. On był w Chinach, kiedy jeszcze podróżowanie po Chinach było, teraz jest mało popularne, a wtedy prawie nikt tam nie mógł pojechać. On tam był jako dziennikarz i opisywał te miejsca, które my teraz widzieliśmy. Dużo nam w Kambodży książka Uśmiech Pol Pota.
Tak.
Tutaj nie pamiętam nazwiska autora, to jest szwedzki autor.
Chyba najbardziej taka wstrząsająca z wszystkich, ale też taka, dzięki której chyba najmocniej dało się odczuć te różnice w postrzeganiu rzeczywistości przed przeczytaniem książki, a po przeczytaniu książki, bo książka nam otworzyła oczy na wiele takich spraw, których kompletnie nie rozumieliśmy, dlaczego Kambodża jest taka, a nie inna. Zresztą no nie powiem, że po przeczytaniu tej książki już rozumiemy, ale na pewno może nie znaleźliśmy odpowiedzi na jakieś pytania, które nas nurtowały, może nawet trochę więcej pytań, jak to jest w ogóle możliwe, że doszło do takiego wydarzenia w historii jak reżim Pol Pota, ale jakoś zaczęliśmy się orientować w tej rzeczywistości, już mieliśmy jakieś tropy. To mocna lektura, bardzo też serdecznie polecamy.
Mhm. A wy odczuwacie, już tak zmierzając do puenty, odczuwacie w sobie coś takiego, że jesteście tymi podróżami już trochę uzależnieni? Już sobie myślicie o następnej?
Ja nie słyszałam o nikim, kto by się wyleczył z podróżowania. To chyba jest nieuleczalna choroba. Jesteśmy na pewno uzależnieni, bo no codziennie pojawia się od naszego powrotu taki temat, że co dalej. Oczywiście nie planujemy jeszcze nic konkretnego, ale już o tym rozmawiamy. Zresztą rozmawialiśmy o tym jeszcze w trakcie podróży. Zanim się skończyła, już mieliśmy różne pomysły na to, jak kontynuować temat i kiedy.
Tak, to kolejne podróże będą na pewno. Jest teraz tylko kwestia skali, czyli czy po powiedzmy roku, czy dwóch latach w Polsce i kolejnym odkładaniu pieniędzy, to znowu będzie coś dużego, kilkumiesięcznego, rocznego, czy może właśnie zaczniemy od jakiegoś mniejszego projektu wakacyjnego i poznania jakiegoś nowego miejsca, bo no, świat jest tak naprawdę zbyt duży, żeby zobaczyć go całego. Chyba życie jest zbyt krótkie, żeby nie podróżować i jakby dla nas czekanie na to, że kiedyś może się uda odłożyć i gdzieś pojechać, no to jest, to moim zdaniem nie doprowadzi do sytuacji, że będę czuł się też jakiś szczęśliwy czy wysycony tymi podróżami. Teraz na pewno plan na najbliższe miesiące jest taki, żeby pracować nad blogiem, czyli więcej pisać i jakoś budować też zasób tekstów właśnie bardziej analitycznych niż informacyjnych, dotyczących podróży. Sporo o tym dzisiaj rozmawialiśmy, o kwestiach związanych z naszymi odczuciami, o długich podróżach, podróżach samotnych, czy problemach w podróży, czyli trochę tworzyć i na pewno trochę poznać Europy weekendami, czyli jeśli praca będzie od poniedziałku do piątku, żeby te weekendy spędzać, nie, w europejskich stolicach, które ja znam bardzo słabo. Słabiej pewnie niż te azjatyckie.
Okej. Gdzie was można znaleźć w internecie? Strona internetowa, jakbyście
tak,
mogli
mamy,
podać.
Mamy bloga www.gdzieindziej.eu i tam są dłuższe formy, czyli właśnie jakieś rozbudowane teksty z podróży i teraz post podróżne. Na Instagramie mamy takie konto również o nazwie Gdzie Indziej, więc nie będzie problemu ze znalezieniem. A na Twitterze ja sobie czasem piszę takie rzeczy bardziej frywolne, jako Oli Czoto. Jeśli ktoś będzie chciał znaleźć, też pewnie nie będzie miał problemu.
I też można znaleźć na meczach kartoflisk.
Zapraszamy, tak. Na mecze kartoflisk można zobaczyć, jak nie denerwuje się już na otaczającą rzeczywistość.
Bo to wy jesteście, mam nadzieję, że się nie obrazicie, że to przypomnę, tą parą, która słynne obrazki, jak ty, Patrycjo, karmiłaś swojego piłkarza po zejściu z boiska podczas tego pierwszej edycji dna, ojej, ciężki język. To właśnie sobie dzisiaj to uświadomiłem, jak przeglądałem sobie czy Facebooka, czy bloga, nie pamiętam, i zobaczyłem właśnie to ujęcie. No to szapoba.
Zdarzyło
cały
się,
Twitter żył tym.
Że ktoś skomentował jakiś tam tekst z podróży, że to ci od chipsów. To miało miejsce, jak tam, nie wiem skąd wrzucaliśmy zdjęcie, czy to była Australia, czy Indonezja. O, to ci od chipsów, teraz tam siedzą gdzieś na wulkanie, czy coś. To było coś takiego.
No dobra, dziękuję wam serdecznie i życzę jak najszybszej kolejnej podróży.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Tyle w programie Parostatkiem w Piękny Rejs. Zapraszamy, no nie wiadomo jeszcze kiedy i nie wiadomo jeszcze na jaki temat, ale bądźcie czujni.
Słuchasz Weszło FM.